Przyjdź, Duchu Święty, wstąp do naszego życia, do naszych serc, nasze serca, naszą codzienność, rozgrzej Bożą miłością i naucz nas, abyśmy w codziennych sytuacjach naszego życia potrafili zawsze być wiernymi Jezusowi Chrystusowi, Ewangelii, Bożym przykazaniom. Rozpoczynamy naszą katechezę, prosimy o potrzebne dary Ducha Świętego. Kontynuujemy tematy dotyczące nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Ostatnie katechezy bezpośrednio związane są z sakramentem pokuty i pojednania w dziale zatytułowanym Siedem sakramentów Kościoła, celebracja misterium chrześcijańskiego. Temat dzisiejszej katechezy: odpusty. 1471 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy. Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie w Kościele ściśle łączą się ze skutkami sakramentu pokuty. Co to są odpusty? Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości. Każdy wierny może zyskiwać odpusty albo dla siebie, albo ofiarować je za zmarłych. Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną, za grzech. Obydwie kary nie mogą być pojmowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania. Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu, gdy przyjdzie ten dzień, godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę te doczesne kary za grzech. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne, wyzbyć się całkowicie starego człowieka i przyoblec człowieka nowego. Chrześcijanin, który stara się oczyścić z grzechu i uświęcić się z pomocą łaski Bożej, nie jest pozostawiony sam sobie. Życie poszczególnych dzieci Bożych łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich braci chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności mistycznego ciała Chrystusa, jakby w jednej mistycznej osobie. W komunii świętych, między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokutującymi w czyśćcu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały węzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr. W tej przedziwnej wymianie świętość jednego przynosi korzyść innym, o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym. I tak odwołanie się do Komunii Świętych pozwala skruszonemu grzesznikowi wcześniej i skuteczniej oczyścić się z kar za grzech. Duchowe dobra płynące z Komunii Świętych nazywamy także skarbcem Kościoła. Nie jest on ani zbiorem dóbr gromadzonych przez wieki na sposób materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną wartością, jaką mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa ofiarowane po to, by cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi go sam Chrystus Odkupiciel, w którym są i działają zadośćuczynienia i zasługi płynące z Jego odkupienia. Poza tym do tego skarbca należy również rzeczywiście niewyczerpane, niewymierna i zawsze aktualna wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych, którzy idąc śladami Chrystusa, dzięki Jego łasce, uświęcili samych siebie i wypełnili zadanie otrzymane od Ojca. W ten sposób, pracując nad własnym zbawieniem, przyczynili się również do zbawienia swoich braci w jedności mistycznego ciała. Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą udzielonej mu przez Chrystusa władzy, związywania i rozwiązywania, działa na korzyść każdego chrześcijanina i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymał od Ojca Miłosierdzia darowanie kar doczesnych, na jakie zasługuje za swoje grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów pobożności, pokuty i miłości. Ponieważ wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej Komunii Świętych, możemy pomóc im między innymi uzyskując za nich odpusty, by w ten sposób zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami. Drodzy Państwo, zatem podejmujemy się bardzo ważnego tematu, jakim są odpusty, przy okazji różnych wydarzeń, uroczystości, okoliczności, spotkań wspólnoty Kościoła, dowiadujemy się o możliwości zyskania odpustu. I dlaczego ten temat odpustów został umiejscowiony przez nauczanie Kościoła w dziale dotyczącym sakramentu pokuty i pojednania? Dar odpustu zupełnego sprawia, że człowiek staje przed Bogiem w stanie całkowitej czystości, czyli tak, jakby był po chrzcie świętym. A więc dzięki łasce Bożej znika wszelka zmaza, która dotąd brudziła jego serce. Gdyby w tym momencie umarł, od razu mógłby dołączyć do grona zbawionych w niebie. Czy to możliwe? Przecież w naszych katechezach podkreślaliśmy, że pokuta za grzech jest czymś bardzo trudnym i długotrwałym. Czy to możliwe, skoro odpust można uzyskać za bardzo proste praktyki religijne, jak choćby odmówienie różańca czy półgodzinną adorację Najświętszego Sakramentu? Nie jest to, drodzy Państwo, jednak żadna droga na skróty dla tych, którzy nie chcą podjąć długotrwałego procesu zadośćuczynienia za swoje grzechy, co bardzo dobitnie podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II. Odpusty nie są nigdy swoistą zniżką zwalniającą z obowiązku nawrócenia, ale raczej stanowią pomoc w bardziej zdecydowanym, ofiarnym i radykalnym realizowaniu tej powinności. Jest ona tak ważna, że stan duchowy potrzebny do uzyskania odpustu zupełnego wyklucza wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Jest w błędzie ten, kto sądzi, że można otrzymać ten dar po wykonaniu zwykłych czynności zewnętrznych. Przeciwnie, są one wymagane jako wyraz nawrócenia i wsparcia na tej drodze. Ukazują w ten sposób szczególny wiarę w obfitość Bożego miłosierdzia oraz we wspaniałą rzeczywistość komunii, którą Chrystus urzeczywistnił, jednocząc ze sobą w sposób nierozerwalny Kościół jako swoje ciało i oblubienicę. Skąd wzięły się odpusty? Odpusty są owocem praktyki pokutnej w Kościele i nie są zrozumiałe bez przynajmniej ogólnej jej znajomości. W centrum kościelnej problematyki pokutnej stoi fakt grzechu. Jezus przekazał swoją władzę odpuszczania grzechów uczniom z prawem przekazywania tej władzy następcom apostołów. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Świadomość tej władzy i misji istniała w Kościele od samego zarania. Chociaż niełatwo było pierwotnemu Kościołowi zaakceptować fakt, że w jego łonie są także ludzie ciężko grzeszący. Stąd też początki praktyki pokutnej w Kościele były trudne i pełne napięć. Najstarsze świadectwa o sprawowaniu pokuty sakramentalnej w życiu Kościoła pochodzą z czasów gmin apostolskich, w których działał święty Paweł apostoł. Z jego świadectwa wynika, że przez postępowanie pokutne zabiegano o to, by uchronić gminy chrześcijańskie od zła. W tym celu podejmowano działania dystansujące gminę od grzesznika, a nawet wykluczającego. Pierwotne chrześcijaństwo rozumiało grzech w kluczu biblijnym, czyli egzystencjalnie, jako zerwanie życiodajnej komunii z Bogiem i zarazem z Kościołem, ciałem Chrystusa. Jeśli Kościół trwający w nauce apostołów był drogą życia, to grzech był drogą śmierci. Czyli grzesznik traktowany był niejako człowiek, który złamał prawo, ale jako zabłąkana owca, którą należy sprowadzić z powrotem na drogę życia. Za grzechy ciężkie, wykluczające z Kościoła i wymagające procesu pokutnego uważano w zasadzie trzy: apostazję, czyli odstępstwo od wiary, zabójstwo i cudzołóstwo. Zerwana więź z Bogiem i Kościołem wymagała pokuty, która miała ściśle określony etapowy przebieg. Grzesznik, który dopuścił się któregoś z wymienionych grzechów ciężkich, faktycznie sam siebie stawiał poza Kościołem. A na usilną prośbę skierowaną do biskupa mógł wstąpić na drogę pokuty, która miała określony liturgiczny ryt. Najpierw grzesznik przywdziewał włosiennicę, czyli szatę utkaną z włosów kozich, która symbolizowała, że pokutnika należy zaliczyć do kozłów, a nie do wybranych baranków. Następnie wydalano go ze wspólnoty, po słowach biskupa przywołującego tekst świętego Pawła: usuńcie tego złego człowieka z pomiędzy siebie. I oficjalnie przyjmowano go do grona penitentów. Był to pierwszy etap wejścia do grona penitentów. Czas pokuty był określany przez biskupa i trwał zazwyczaj przez wiele lat. Na przykład za grzech zabójstwa należało pościć o chlebie i wodzie przez 10 lat, a za grzech cudzołóstwa 6 lat. Kościół w tym czasie modlił się za pokutnika i pomagał mu Słowem Bożym w powrocie. Penitenci byli wykluczeni ze wspólnoty eucharystycznej i mieli ograniczony udział w celebracji liturgicznej. Zaliczano ich do następujących kategorii, płaczących. Stali oni przy wejściu do świątyni i prosili wchodzących o modlitwę i wstawiennictwo, słuchających. Przebywali w kościele do czasu zakończenia homilii, po czym podobnie jak katechumeni opuszczali świątynię. Klęczących uczestniczyli w postawie klęczącej lub prostracyjnej, czyli w postawie leżącego krzyżem w liturgii do komunii świętej. Stojących mogli stać w czasie całej liturgii, ale nie mogli przyjmować komunii świętej. W tym czasie pokutnicy byli zobowiązani żyć w umartwieniu, poświęcając się modlitwie i jałmużnie. Czuwali nad nimi członkowie wspólnoty, służąc im napomnieniami, pomocą i radą. W czasie pokuty istniał całkowity zakaz odbywania służby wojskowej, zajmowania stanowisk publicznych, działalności handlowej, wstępowania do stanu duchownego czy małżeńskiego. Tym, którzy żyli w legalnym związku małżeńskim, zabraniano pożycia małżeńskiego w czasie pokuty. Zazwyczaj było tak, że owe zalecenia czy wskazania penitencjarne pozostawały w mocy także po uzyskaniu pojednania z Kościołem, niekiedy przez całe życie. Był to drugi etap, wykonanie cięższych praktyk pokutnych. Wreszcie po ukończeniu procesu pokutnego następowało pojednanie z Kościołem. Dokonywało się to po publicznej prośbie penitenta, modlitwach całego Kościoła i włożeniu rąk biskupa. W IV wieku praktyka ta zaczyna powoli przeżywać kryzys. Kościół po edykcie mediolańskim w 313 roku staje się coraz bardziej kościołem masowym. Zatraca się jego wspólnotowy charakter i stosowanie publicznej pokuty napotyka się na coraz większe trudności. Stopniowo rodzi się praktyka pokuty indywidualnej, polegającej na wyznaniu grzechów przed kapłanem, który następnie nakładał pokutę, a po jej wypełnieniu udzielał rozgrzeszenia. W wieku XII i XIII ma miejsce bardzo ważny przełom. Związany jest on z dwoma odkryciami. Jedno natury filozoficzno-teologicznej, drugie będące bardziej tchnieniem ducha. Pierwszym jest przesunięcie rozgrzeszenia sakramentalnego na czas przed odprawieniem pokuty. Drugim natomiast jest odpust. Umiejscowienie rozgrzeszenia przed wypełnieniem pokuty staje się możliwe dzięki dostrzeżeniu podwójnego skutku grzechu. Zerwanie więzi z Bogiem i wejście w śmierć, w potencjalny stan potępienia wiecznego, a więc zniszczenie harmonii nadprzyrodzonej. Zniszczenie porządku, harmonii w sobie samym i w świecie relacji międzyludzkich. Jest to zniszczenie trwałe, niekiedy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bóg odpuszcza grzechy. Gładzi ich skutki w Jezusie Chrystusie, gdyż jest samą miłością. Ludzie natomiast są inni, nie są samą miłością. Widać to w tej przypowieści w obrazie starszego syna, który nie potrafi przebaczyć bratu i domaga się sprawiedliwości. Chodzi tu właśnie o wspomniany drugi skutek grzechu, to jest zniszczenie porządku w sobie i w relacjach z innymi. Do niego odnosi się pokuta, która w teologii tradycyjnej rozumiana jest jako kara doczesna. W średniowieczu pokuta została sprowadzona wskutek rzymskiej mentalności prawnej, jurydycznej, głęboko zakorzenionej w teologii moralnej i potocznym myśleniu, do odpokutowania kary należnej za grzech. Dokonywało się to na zasadzie podobnej do działania ludzkiego wymiaru sprawiedliwości. Pokuty były długotrwałe, a niekiedy bardzo dotkliwe, a w dodatku sumowały się. Oznaczało to, że wielcy grzesznicy nie byli w stanie odpokutować tych kar do końca życia. Stąd część kary, której nie dało się odpokutować na ziemi, trzeba było odpokutować w czyśćcu. W tej sytuacji zrodziła się praktyka odpustów, która była wyraźnym tchnieniem Ducha Świętego w Kościele, skutym żelazną konsekwencją mentalności jurydycznej. Do XII wieku pojęcie odpustu w Kościele w obecnym rozumieniu było nieznane. Termin oznaczający dla nas odpust używany był wcześniej jako synonim takich słów jak odpuszczenie, przebaczenie, darowanie, złagodzenie, ułaskawienie, rozwiązanie, rozgrzeszenie. Dopiero w wieku XII wraz z pojawieniem się odpustów otrzymuje on swe specyficzne znaczenie. Czym zatem był odpust u swych początków? Był skróceniem nierzadko bardzo długiej kary doczesnej nałożonej przez spowiednika za popełnione grzechy. Był ściśle związany ze spowiedzią sakramentalną, z jej podstawowym warunkiem, jakim jest żal za grzechy i pragnienie powrotu do Boga. Był związany z mocnym postanowieniem poprawy, które oznacza radykalne wykluczenie grzechów jako metoda radzenia sobie w życiu. Jeśli w rozgrzeszeniu sakramentalnym Bóg Ojciec przez Kościół przygarnia syna marnotrawnego, to w odpuście przekonuje przez tenże Kościół starszego syna, aby przyszedł na ucztę, aby uczestniczył w radości i dziękczynieniu. Bóg przywraca porządek, który grzech brata zniszczył. O ileż trudniej byłoby młodszemu bratu spojrzeć w twarz starszemu, gdyby ojciec nie stał się mediatorem i nie wziął na siebie części skutków zła, jakie młodszy wyrządził. Nie wiemy, czy ów starszy brat w końcu wszedł na ucztę. Jeśli nie, to była to jego wina, bo zamknął się na miłość ojca. Znaczenie odpustu dla życia duchowego. Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis podkreśla, że żyjemy w czasach, gdy wierni narażeni są na uleganie wpływom kultury prowadzącej do negowania poczucia grzechu, a tym samym do spłycenia życia duchowego. Tymczasem niezmiennie warunkiem godnego przyjęcia ciała pańskiego jest serce oczyszczone w sakramencie pojednania. Zaleca więc, aby w katechezie dotyczącej Eucharystii zachęcano do częstej spowiedzi świętej, wiodącej ku nawróceniu i jak najgodniejszemu przystępowaniu do stołu pańskiego. Ponadto wskazuje, że dla nowego uświadomienia relacji pomiędzy Eucharystią a sakramentem pojednania może być pomocną zrównoważona i pogłębiona praktyka odpustów zyskiwanych dla siebie lub za zmarłych. Poprzez nie otrzymuje się darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Korzystanie z odpustów ułatwia nam rozumienie, że własnymi siłami nie zdołamy naprawić popełnionego zła oraz że grzechy każdego przynoszą szkodę całej wspólnocie. Ponadto praktyka odpustów, zawierając oprócz nauki o nieskończonych zasługach Chrystusa, również naukę o świętych obcowaniu, mówi nam, jak głęboką jednością w Chrystusie jesteśmy zjednoczeni między sobą i jak bardzo nadprzyrodzone życie jednostki może dopomóc drugim. Skoro sama formuła odpustu przewiduje wśród warunków jego uzyskania przystąpienie do spowiedzi i do komunii sakramentalnej, to ta praktyka może skutecznie podtrzymać wiernych na drodze nawrócenia oraz odkrycia centralnej roli Eucharystii w życiu chrześcijańskim. Drodzy Państwo, jeszcze jeden aspekt. Odpust może uwalniać od kary doczesnej w całości lub w części. Stąd mamy do czynienia z dwoma rodzajami odpustów. Zupełnym i częściowym, albo nazwanym cząstkowym. Rozróżnienie to związane jest z odmiennymi skutkami, jakie one powodują dla osoby zyskującej odpust. Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu przez Boga kary doczesnej, pozostającej po odpuszczeniu grzechów. Odpust częściowy, cząstkowy powoduje częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pojednania. Przy drugim rodzaju odpustu od razu pojawia się ważne pytanie, jaką część kary doczesnej daruje Bóg osobie zyskującej odpust cząstkowy. Otóż bardzo długo w tradycji Kościoła chrześcijańskiego stosowano w odniesieniu do odpustu częściowego miarę czasową. W modlitewnikach drukowanych przed 1967 rokiem można znaleźć pod niektórymi modlitwami adnotacje o ilości dni kary doczesnej odpuszczonej za ich odmówienie. Miara czasowa została zniesiona przez papieża Pawła VI, który ogłosił w Konstytucji Apostolskiej, że odtąd odpust częściowy będzie oznaczony tylko słowami bez określenia dni i lat. Papież określił w tym dokumencie również i to, że wierny, który przynajmniej ze skruszonym sercem wykonuje czynność obdarzoną odpustem częściowym, otrzymuje przy pomocy Kościoła tyle darowania doczesnej kary, ile otrzymuje jej już sam przez swoją czynność. Drodzy Państwo, warunki zyskiwania odpustów częściowych i zupełnych to także bardzo ważne, istotne zagadnienie, ale to także zagadnienie, które jest podawane we wspólnocie Kościoła przez kapłanów w dniu, kiedy można otrzymać odpust zupełny czy też cząstkowy, jakie warunki trzeba spełnić we wspólnocie Kościoła. Zatem stajemy przed bardzo ważnym i istotnym zagadnieniem, zagadnieniem, które na drodze naszego rozwoju duchowego odgrywa ogromne znaczenie. Przyczynia się do naszego pełnego nawrócenia, do przemiany naszego życia. Staje się także środkiem ułatwiającym ten proces. Jest wyjściem człowiekowi naprzeciw. Dlatego w tych wszystkich okolicznościach naszego życia, kiedy uczestniczymy w różnego rodzaju uroczystościach religijnych, ale także kiedy przeżywamy wydarzenia roku liturgicznego, uroczystości, z którymi związana jest możliwość uzyskania odpustu, czy też cząstkowego, czy też zupełnego, korzystajmy z tego skarbca Kościoła, abyśmy także nasze życie właściwie formując, potrafili być tymi, którzy doświadczą szczęścia życia wiecznego, rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem, tej rzeczywistości, w której nie będzie cierpień i nie będzie łez.